Argentina.
Jezus, Kamil, dawno się nie widzieliśmy.
To prawda.
Cieszysz się, że mnie widzisz?
Tak.
Umiarkowanie.
To nie jest prognoza pogody, Rafał. Tutaj nie używa się słowa umiarkowanie.
Gdzieś jeszcze się używa?
No nie, w prognozie pogody tylko.
Aha, chyba tak. Cześć, witają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
I witamy was w naszej magii kina. I mimo, że troszeczkę minęło, to będziemy kontynuować to, czym zajęliśmy się, to były 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu?
No nie wiem, nie pamiętam już
tak,
dokładnie.
Kiedy ta audycja była, no chyba 3 tygodnie z tego wyjdą, czyli zestawienie top 10 reżyserów nas, czyli obu redaktorów Magii Kina.
Naszych.
Naszych, tak.
Według nas.
Te 3 tygodnie temu zajęliśmy się miejscami od 10 do 6, żeby Kamila nie stresować, to nie będziemy przypominać.
To ja nie pamiętam, co było.
Bo on nie pamięta, dobrze, mu się tam to miesza, on jeszcze w trakcie audycji ostatnio zmieniał kolejność, więc przejdziemy do miejsc od 5 do 1, to 5 to będzie może taka troszeczkę rozgrzewka, więc na 5 miejscu jest taki brytyjski reżyser, co już jest po 80, ale nadal robi filmy jednak skierowane do młodo-dorosłego z reguły audytorium. I na 5 miejscu listy moich ulubionych reżyserów jest pan Ridley Scott.
O.
Brawa dla pana Ridleya Scotta. No, autor, który w dużej mierze zrewolucjonizował science fiction, takie wysokobudżetowe i wysokojakościowe na przełomie lat 70. i 80. Przypomnijmy, że w 79. on nakręcił 8. pasażera Nostromo, czyli
dobra,
obcego.
Ja to bardzo doceniam i szanuję, ale przyjmę taką pozakonfrontacyjną tylko po to, żeby się nam dobrze rozmawiało.
No, rzeczywiście.
Czy nie jest tak, że skoro był przełom lat 70. i 80. i w filmach pojawiły się coraz większe pieniądze i lepsze technologie, to ktoś i tak musiał tego przełomu dokonać?
Teoretycznie tak, ale ja dopiero dzięki ostatnio jakimś takim obserwacjom artykułów w internecie, jakimś takim sekcjom na stronach filmowych, dowiedziałem się, jak wiele kina science fiction było poza tym, które my jakby znamy, doceniamy i lubimy. Jak wiele chłamu i tandety było w tamtym kinie. Jakby to można było wykorzystać kompletnie inaczej. Oczywiście to jest słuszna koncepcja, że mogło być tak, że ktoś to w końcu zrobi, no ale to Ridley Scott postanowił zająć się obcym, no i zaangażować pana Geigera do
liczenia.
Tak, między innymi do liczenia na siebie i liczenia na produkcję, no do stworzenia projektów lokacji, do projektów samego obcego. Geiger to jest no w sumie jednak taki twórca sztuki biotechnologicznej, którego się stawia jakby jako taki Beksiński, tylko science fiction, chociaż ja się nie do końca z tym zgadzam, jednak bardziej trzymam stronę Beksińskiego jako osobnego artysty, no ale to zrobiło, to był pierwszy przełom, a w 82 drugi przełom, czyli Łowca Androidów, film, który pozostaje jednym z niedoścignionych ideałów dla wielu fanów kina science fiction, chociaż no, z dzisiejszej perspektywy czasem coś tam nieco jednak trąci myszką. Ja bardzo lubię ten twór jednak i to w sumie na równi z niedawnym sequelem ponad Denisa Villeneuve, Blade Runnerem 2049. No a gdybym miał wskazać mój ulubiony film pana Ridleya Scotta, no to chyba nikogo nie zdziwię. Rok 2000 i Gladiator.
No, o tym Gladiatorze to już mówiłeś kilka razy, jakie to super.
Tak, tak. I to nadal trzyma poziom i nadal chce się płakać na koniec i męskie kino, samce, alfa.
Męskie kino, jak musiał podkreślić, że to co on
nie,
lubi.
Nie, właśnie nie.
No,
właśnie
jasne,
to,
że
to
nie,
był
ja
taki
wiem.
Żart, nie? Jakby no, na tym polegał. Tak, więc no. Nie musisz mnie wyśmiewać, wszyscy wiemy, że w kwestiach z takiej schematycznej męskości ja często tak nie bardzo się w to wpasowuję. No cóż, więc moje 5 miejsce, Ridley Scott, według mnie z tych filmów przynajmniej, które widziałem, a kilka mi się zdarzyło, to nie widziałem złego filmu, w sensie niczego, co by schodziło poza pewien poziom dobrego, takiej dobroci.
Czyli jest dobrze i stabilnie. No.
Jest dobrze i stabilnie.
Super określenie artysty, że robi filmy takie stabilnie dobre. Na pewno bardzo by docenił taką opinię. Ja teraz, tak?
Tak.
Z piątym miejscem, dobrze. Będę rzucał losowo, bo mam po prostu pięć nazwisk, które tutaj są. Jakoś je trzeba ułożyć. To jest strasznie trudne. Kryterium było takie, że przynajmniej trzy filmy widzieliśmy.
No tak, no to musi być jednak przynajmniej
trzy. No dobrze. Tutaj pan z miejsca numer 5 będzie na tym miejscu pewnie dlatego, że widziałem po prostu jego trzy filmy. Z drugiej strony on wcale nie nakręcił tak wiele więcej, przynajmniej takich, które gdzieś tam się odbiły szerszym echem w świecie. Ja mówię o Petrze Zelence, naszym sąsiedzie. No nie bezpośrednio, Czechy są daleko jednak od Trójmiasta.
Podoba mi się, że jednak dorzucasz artystę z Europy, nie będzie takiej normickiej piątki ode mnie, tylko...
Nie, oczywiście, że nie, jesteśmy...
Nie.
Awangarda filmowa, to my... No tak, trzy filmy jego, które widziałem, Guzikowcy, Opowieści o zwyczajnym szaleństwie i najnowszy film Zagubieni, przy czym najnowszy to rok 2015, więc już trochę lat minęło od tego czasu, cztery dokładnie. No i cóż ja mogę powiedzieć, to jest taki reżyser w moim stylu. Nie jest to może slow cinema, ale jest to kino, które nie traktuje o czymś konkretnym. Powiedziałbym, że wątki fabularne w jego kinie są może nie szczątkowe, ale na pewno schodzą na drugi bądź trzeci plan, bo Zelenka ma przede wszystkim świetny zmysł do opowiadania o ludziach, ale nie o ludziach, o ich historiach, tylko o tym, co mają obecnie w głowie. I to wcale nie musi być coś podniosłego albo ważnego, to nie muszą być wielkie momenty w ich życiach, tylko jakieś takie zupełnie zwyczajne. No ten tytuł Opowieści o zwyczajnym szaleństwie dobrze oddaje koncept tego, czym są filmy Petra Zelenki. To są obrazy zwykłych ludzi w stosunkowo zwykłych momentach.
Brzmi jak Koterski czeskiej filmu w kinematografii.
No, porównanie jest o tyle celne, że Koterski to jest jakiś taki nasz symbol komedii, a Zelenka to jest jakiś taki czeski symbol tej komediowości, a czeska komediowość no to jednak jest kilka półek wyżej od tej naszej, przynajmniej w takiej szerokiej świadomości. Kino Zelenki kipi komedią i humorem, takim dosyć specyficznym naszych południowych sąsiadów, który trzeba po prostu poczuć. Jednak gdybyśmy się mogli zamienić z Czechami na kulturę, to brałbym w ciemno. Niby jesteśmy blisko siebie, niby to są podobne kraje, tu język prawie taki sam, ale kultura polska i czeska to są kompletnie dwa inne bieguny. No wynika to w historii
to też,
w dużej mierze. No, ale...
Mówiłeś, że taki brakuje podniosłości, ale jednak Zelenka tak potrafi też kompleksowo mentalność czeską, w sensie takie odniesienie się do jakichś ważnych elementów ich historii. No ja oglądałem Zelenki tylko Zagubionych.
To jest film, który rzeczywiście sięga do tej historii. On rzeczywiście uchwyca jakieś czeskie społeczeństwo, ale z takim bardzo dużym dystansem. W polskich komediach tego nie ma. W polskich komediach mamy polskie społeczeństwo albo mocno patetycznie pokazane, nawet w komediach, tak jak u Koterskiego, jednak jest tutaj pewien taki element, no, taki ciężki, wskazujący na ten dramat, a u Zelenki tego nigdy nie ma. To zawsze jest bardzo lekkie i z pełnym dystansem. Choć też oczywiście traktując o poważnych rzeczach.
Dziękujemy ci bardzo za piąte miejsce. Brawa dla Petra Zelenki. A teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. We'll be right back. Witamy po przerwie, mamy za sobą Ridleya, Scotta i Petra Zelenkę, więc teraz czas na miejsca numer 4 na naszej prestiżowej liście. Kamil.
Aha, bo teraz ja zaczynam, tak?
Mm-hmm.
O rany, bo ty tu mówiłeś o jakichś normiejskich listach i w ogóle, no, to 5 basic directors of all time. Pójdziemy w ten klimat, no bo to jest właśnie fajne w topkach. Super.
Że w końcu dochodzi do tego, że jednak pokazują, że twój gust nie jest wcale uber mega wyszukany i wyjątkowy.
No ale co mówią,
ale
o
nie ma nic w tym złego.
Topki też, nie? No to, że jest reżyser, którego widziałem dużo filmów i one generalnie mi się podobały, no to... To jest taki średni wyznacznik, nie?
No ale jednak, no wiesz, no jakość, po prostu jakość filmów, nie? Tylko, że musisz zobaczyć 3, no bo jak widzisz 1, to tak jeszcze do końca nie wiesz, czym ten reżyser jest. No. Więc ja myślę, że to wyznacznik jak każdy inny. Tak jak można było rozmawiać o batonikach, tak można o reżyserach.
Pewnie tak. Dobra, no ja się nie wstydzę tego, że lubię Quentina Tarantino. To jest dobry reżyser.
Bardzo słusznie.
Jest on tutaj na 4. miejscu.
O kurczę, no to może to chyba musimy...
Sporo jego filmów widziałem, jak na moje oglądactwo, które jest bardzo selektywne. No bo co ja tam widziałem? Wściekłe psy, Pulp Fiction, Kill Billa, choć jednego tylko. Django i tą ósemkę nienawistną widziałem też. I to pewnego razu w Hollywood też bym sobie chętnie obejrzał. Dlaczego w polskim tłumaczeniu jest tam wielokropek? Widziałeś, jak wygląda polski tłumaczenie?
Widzę pewnego razu.
Wielokropek w Hollywood.
Aha, że może takie, żebyśmy lepiej zrozumieli, że to nawiązanie do takich filmów jak Pewnego razu na Dzikim Zachodzie?
No, ale...
Albo Pewnego razu w Ameryce?
No ale co to nam daje? I w jaki sposób lepiej to rozumiemy dzięki temu wielokropkowi?
Nie mam szczerze pojęcia, naprawdę.
No ja też nie. No i co, teraz muszę mówić przez kilka minut o Quentinie Tarantino,
No to
tak?
Chyba możemy pomówić razem, bo, no bo ten osobnik, ten jegomość jest w mojej liście top 5,
tak, no
ale spodziewałem. no to wtedy spoiler, no.
Spoiler, ale...
To jest miejsce drugie na mojej liście.
O cholera.
To jest miejsce drugie na mojej liście, więc się tutaj połączyło, więc możemy teraz na Quentina Tarantino cały segment poświęcić.
No dobrze. Tak zróbmy. Dobra. Quentin Tarantino, taki niszowy reżyser.
Tak, taki Amerykanin, taki z Knoxville w stanie Tennessee. Mhm. Co w sumie to miasto pasuje do niego. Jakby to działa.
Tak, miasto się dopasowuje do niego.
Nie no, on pasuje do miasta. No, nie, miasto pasuje do niego. Jakby, kto jest sławniejszy, Knoxville, Tennessee czy Quentin Tarantino?
Słuchaj, nie wiem. To jest kwestia
Quentin Tarantino.
Kontekstu. Jakby był z tamtych rejonów, to...
Podoba mi się, że na Filmwebie ma od pierwsze, drugie i trzecie miejsce na, wiesz, ocenach pracy reżyserskiej.
Tak, tak. No, ale to jest kwestia tego, że ma mnóstwo tych ocen, bo jego filmy wszyscy oglądają, no bo
tak,
wiesz.
No.
Interesuje się kinem. Moim ulubionym reżyserem jest Quentin Tarantino.
Ale nie ma w tym nic.
Bardzo lubię postmodernizm. Nie, ja wiem, że nie ma w tym nic złego, to jest po prostu zabawne.
Jakby u mnie też tak jest, ja uwielbiam postmodernizm. To jest...
no, ja też lubię, no. To też lubię zabawę formą, nawiązania. To są bardzo fajne zabiegi.
To jest pan, który ma na swoim koncie 2 Oscary.
To nie tak dużo w sumie.
No, w sumie nie, ale wiesz, no w sensie za najlepszy scenariusz, w sensie dla niego jako dla niego, nie? Mhm. 2 Oscary za najlepszy scenariusz, za Pulp Fiction i za Django.
Jestem w zdecydowanej mniejszości osób, które bardziej lubią Nienawistną ósemkę niż Django.
Tak, jesteś w zdecydowanej mniejszości. No. Ale no, Złota Palma w Cannes. Teraz Tarantino, jakby jego Pewnego razu w Hollywood ma jednak wystąpić w Cannes. Jednak uznali, że zdążą.
Jednak.
Tak, i jednak będzie w konkursie. Część polskich widowni i psychofanów Kieślowskiego nie może odżałować, że właśnie w 1994 Pulp Fiction zabrało Złotą Palmę Kieślowskiemu, jego filmowi 3 kolory czerwony. A czy po latach bodajże przewodniczący jury z 1994 w Cannes powiedział, że w sumie nikomu się specjalnie te 3 kolory nie podobały i że już mieli dość smęty Kieślowskiego i dajcie spokój, i tak by nie dostał, nawet jakby Pulp Fiction nie dostało.
No Pulp Fiction było świeże na pewno, nie?
Tak, no bo ja myślę, że Pulp Fiction można oznaczyć jako narodziny mainstreamowego postmodernizmu w kinie.
A którego i tak wcale nie ma jakoś bardzo dużo. To do dzisiaj jest dosyć świeże stosunkowo, mam wrażenie. No, nie jestem jakiś wielce obyty, ale...
Ja nie będę ukrywał, że Pulp Fiction jest mój ulubiony film, tak ogólnie.
W ogóle. Też jest wysoko na pewno.
Za każdym razem, jak go oglądam, to no teraz to już tym bardziej, już z jakimś tam coraz bardziej pogłębiającym się wykształceniem i doświadczeniem, sobie myślę, spróbuję jakoś tak krytycznie na niego jak najbardziej popatrzeć, coś znaleźć. I nie, jakby ten film został zrobiony dokładnie tak, jak powinien był być zrobiony. Fantastycznie napisany, zagrany.
Powinien tu siedzieć Quentin Tarantino, który powiedział, wiem.
On jest bardzo, bardzo spoko w wywiadach, tak długo jak ktoś nie jest idiotą po drugiej stronie. Taki przyjemny typ. Więc to byłby mój chyba ulubiony, to na pewno jest mój ulubiony Tarantino w tym przypadku. Masz coś wyżej niż Pulp Fiction teoretycznie?
Nie. Wściekłe psy są też świetne. Mhm. Ale nie, no...
To jest akurat Fiction. Tarantino, którego nie widziałem. Wściekłych psów po prostu jakoś jeszcze
mnie
nie przyszło.
To takie dużo skromniejsze kino jednak.
No to były jego początki.
Tak jak Tarantino dialogiem stoi, tak Wściekłe psy to są praktycznie w 90%, czy nawet więcej, to jest po prostu film oparty na dialogu. Nie?
No Wściekłe psy się w sumie uważa za kino artystyczne. Takie.
Tak. No jest mniej mainstreamowe.
Jakby niskobudżetowy tak naprawdę film z... Który opierał się na takich raczej elementach nie należących do kina popularnego. No w 92 tu są Wściekłe psy, jakby zobaczmy na formę Wściekłego psa i Blade Runnera, o którym mówiliśmy przed chwilą. To są kompletnie inne style kręcenia.
To jest kwestia tego, że nie wiem, Wściekłe psy na przykład bardzo łatwo byłoby przełożyć na słuchowisko.
Tak, można by było, z tego co wiem.
Scenariusz oparty na dialogach,
Z Blade Runnera byłoby trochę ciężej. Nie wiem, czy słyszałeś słuchowisko, teraz pewna marka produkująca słuchowiska i tam z taką aplikacją internetową promuje Sherlocka Holmesa w wydaniu Borysa Szyca, gdzie Borys Szyc gra wszystkie role.
Czyli po prostu czyta książkę?
Ale wiesz, z takim podziałem na role, słuchowisko, z muzyką, efektami dźwiękowymi i na gali zamknięcia Mastercard of Camera on miał taki 15 przynajmniej minutowy występ, gdzie jakby z bani leciał i te wszystkie cztery postacie tam odgrywał.
To on pamiętał po prostu 15 minut książki. Tak. Bo to jest, rozumiem,
książki. Tam jakieś wycinków książki, tak zlepionych razem, żeby móc te wszystkie cztery postacie przedstawić.
To nieźle.
Tam Sherlocka, Watsona, Irene Adler i Moriarty'ego, co mimo, że robi wrażenie, jeśli chodzi o...
To, że tak z głowy był w stanie polecieć.
To kompletnie mnie to nie przekonało i Borys Szyc jako Sherlock Holmes to jest
na pewno sprawa. Czym innym jest taki występ gdzieś tam na żywo, a czym innym jest praca w studio z czytaniem.
Nie, słyszałem, jak to brzmi tak? Też, jakby on w tę stronę idzie. Nie? Jakby wyobraź sobie, że bo jak Robert Downey Jr. zrobił Sherlocka Holmesa i zrobił go bardziej ekscentrycznym i takim nieprzewidywalnym bardziej Sherlockiem Holmesem, to weź to kurczę na polski klimat i podkręć do 15, nie? I to nie wychodzi dobrze. Ale wracając do naszego wspaniałego pana Tarantino, dziękujemy za całą kinematografię, czekamy na najprawdopodobniej najlepszy film roku, czyli Pewnego razu w Hollywood, jak już wyjdzie.
Nie
mówię hop, ale mam nadzieję, mam taką wielką nadzieję. Jak staram się nigdy nie mieć hype'u na nic, to na to mam. Kręć dalej i tak jak w wszystkich swoich filmach, dobieraj fantastyczną muzykę.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
We'll be right back.
witamy bardzo serdecznie. Troszeczkę muzyki z jednego z filmów Quentina Tarantino, z którego dokładnie jeszcze nie wiemy, bo lubimy trzymać zagadki przed samym sobą, zanim nie zdecydujemy, co poleci na audycjach. Tak, jeśli było, macie tak pytania, było, co akurat poleciało, bo czasem się tak zdarza, to piszcie do nas na naszym fanpage'u Magia Kina Morse. Możecie też napisać do nas maila, jeśli chcecie, chociaż to trochę przerost chyba formy nad treścią w kwestii pisania. magiakinamorse@wp.pl.
Kto pisze w tych czasach maile?
No, ja piszę, bo ty jesteś leniwy i nie sprawdzasz naszej skrzynki pocztowej. No to w takim razie teraz nam się tu zrobi zamieszanie z plątaniem, bo ja muszę wrócić do swojego miejsca czwartego.
Tak.
Tak, to ja wracam do swojego miejsca czwartego. To już jest reżyser, który od ładnych paru, a nawet 20 lat nie żyje, więc już wchodzimy w starsze klimaty troszeczkę kina, no i to jest Stanley Kubrick.
No tak,
to jest moje czwarte miejsce na liście ulubionych reżyserów. Ostatnio miałem przyjemność jakoś tam spróbować się troszeczkę więcej z nim zapoznać. W sumie poświęciłem całkiem długą część naszej jednej z audycji na omawianie 2001 Odysei Kosmicznej.
Pamiętam.
I nadal jestem tak samo usatysfakcjonowany tym seansem, chociaż chyba gdybym miał wybrać swojego ulubionego Kubricka, to nie wiem, czy nie postawiłbym na Lśnienie.
No widzisz, on mógłby być nawet na mojej liście, gdybym obejrzał w końcu do końca Lśnienie i Mechaniczną Pomarańczę. Oba te filmy zacząłem, a z jakiegoś powodu nie skończyłem.
Przy Lśnieniu się pewnie bałeś, bo ty jesteś trzęsi pupa.
Tak, to fakt o mnie prawdziwy. Można sobie zapisać, zanotować.
Niezmyślony.
Nie.
Dobrze, no to w takim razie, co jeszcze oprócz Lśnienia i 2001 Odysei Kosmicznej, to mogę jeszcze polecić jako absolutnie jeden z moich ulubionych jego filmów, Ścieżki Chwały, czyli sztandar antywojenny z roku 57. Wspaniałe kino łączące jakieś tam militaria, ale też film sądowy. Bo jednym z takich głównych, dominacyjnych elementów filmografii pana Kubricka było to, że on po prostu brał sobie gatunek jakiś.
I robił film.
I robił ten gatunek, jakby szukał jego rdzenia, a potem się z tym wszystkim bawił. On gatunkiem się po prostu bawił, on nie chciał powielać schematów, chciał pewne gatunki filmowe robić na własną modłę, na własny pomysł i praktycznie zawsze mu się to udawało. No i w sumie z jakiegoś powodu jest tak powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych twórców w historii kina i ciężko znaleźć jakiegoś takiego popularnego, uznanego reżysera, który by nie wymieniał go wśród inspiracji. No przypomnijmy choćby, że Odyseja Kosmiczna była tak efektowna i tak wiarygodna, że no, rzeczywistą konspiracją, teorią spiskową było to, że Kubrick zajął się wyreżyserowaniem lądowania na Księżycu w 69, że nigdy nie wylądowaliśmy na Księżycu, tylko Kubrick to w studiu zrobił.
Jak to teorią spiskową?
Co masz? Wiesz, że to jest drugi dokładnie tego samego typu żart, jaki dzisiaj usłyszałem?
No bo to jest bardzo prosty żart. No,
no bo dzisiaj na zajęciach było, że poprosił nas wykładowca o rzucenie jakimiś teoriami spiskowymi. I ja powiedziałem reptilianie, a wtedy kolega powiedział, ale miało być o teoriach.
No ale to jest tak oczywisty żart, że no,
że nie można było nie wykorzystać. Ale to dziwne, że w przeciągu tak niewielkiej ilości godzin po
raz ilości godzin dwa razy mówiłeś o teorii spiskowej.
Tak, ale już innej.
No dobrze, no ale rdzenie z tym sam, tak.
Więc ja, pani Kubrick, bardzo serdecznie dziękuję i oddaję głos mojemu drugiemu przyjacielowi Kamilowi. Halo, halo, Kamilu.
To już.
Tak,
halo,
jakie
halo
jest twoje trzecie miejsce?
Nie wiem. A, bo to ja powinienem wiedzieć. No tak. Dobrze, to zaraz się zastanowimy nad tym. Tu zostały trzy nazwiska, takie. Dobra, no to trzecim miejscem uraczymy pana Andersona.
Wesa. Czy Paula Thomasa?
Wesa. Nie Paula Thomasa. Wes. To będzie Wes Anderson.
Brawo, trzecie miejsce. To już jest podium. Trzecie miejsce.
O. Tak uroczyście aż podchodzimy do tego?
No nie wiem, już parę razy klaskaliśmy.
Dobrze, no. Trzy filmy jego widziałem. Niech ja się dobrze zastanowię. Chyba tak. Znowu limit został spełniony tak Akurat. Rzadko jakiegoś reżysera widziałem więcej niż takie trzy filmy. Trzy filmy to jest dla mnie już dużo, ja tak dosyć selektywnie podchodzę do oglądania filmów. Czy są ludzie, którzy oglądają filmy tak, że siadają do danego reżysera i oglądają po prostu jego filmy? Tak. Ale to nie, że na studiach filmowych, muszą.
Nie. Także znam takie osoby, że jak ich wybitnie zainteresuje jakaś postać, na przykład choćby Dem, Jakub Dębski, on jest taki, że potrafi się, wiesz, chłapnąć po prostu jakiejś tematyki, jakiegoś reżysera i to ciśnie, bo żeby tak sprawdzić.
No, całkiem sensowne podejście, ja kompletnie tak nie mam. No i te trzy filmy, Kochankowie z Księżyca, Grand Budapest Hotel i Wyspa Psów, no wszystkie są bardzo dobre, no. Wszystkie są gdzieś w czołówce, one są po prostu super.
To są filmy ciepła.
Ciepła, tak, klimatu odpowiedniego i no, bardzo specyficznej oprawy graficznej, audiowizualnej, tak, no ale graficznej przede wszystkim.
Wybitnego stylu.
Wybitny styl, no to jest stylistyka. No, mało który reżyser ma tak wyraźną stylistykę, że kiedy spojrzy się na praktycznie losowy kadr z jego filmu, to wiadomo, że to jest jego kadr.
Tak, i teraz jeśli ktoś robi filmy z żywymi barwami i lubi zachowywać symetrię, to od razu się mówi, oho, Andersona się naoglądał, oho.
No i tak pewnie jest. No.
Bardzo niewykluczone.
Naprawdę ciężko byłoby znaleźć pojedynczą klatkę z któregoś jego filmu, po której trudno by było rozpoznać, że to on.
No ja podejrzewam, że on by trafił do mojej listy top 10, gdybym właśnie obejrzał trzy filmy. Od niego, no ja też staram się bardzo, bardzo skakać po tym, co oglądam.
Brakuje ci na tej liście Kochanków z Księżyca.
No, tak, ale czegokolwiek. Ten film. Czy nie wiem, po The Aquatic Life of Steve Zissou, czy tam Historia rodziny Meyerowicz.
Pana Lisa. Nie, Historia rodziny Meyerowicz to nie jest jego.
Nie? Historia rodziny nie, tylko ci. Jezu.
Genialny klan.
Tak, bo on też ma nazwisko, jakieś jest nazwisko w oryginalnym tytule.
Tenenbaum,
dokładnie. Bardzo przepraszam, pomyliło mi się, bo Meyerowicz, co ty kiedyś pisałeś recenzję.
Pisałem, tak, to był film z Adamem Sandlerem, który był dobry.
I Benem Stillerem.
Dlatego mógł zapaść w pamięć, tak, dokładnie było.
Dlatego to robiło wszystko takie wrażenie.
Ja mam wrażenie, że my o tym wszystkim już rozmawialiśmy.
Nie do końca. Znaczy na Andersonie to jest z pewnością, chociaż myślę, że chociaż Grand Budapest Hotel jest tak oczywistym tematem, to jakoś go nie poruszaliśmy, jakby zostawialiśmy go chyba w takiej tematyce oczywistości. No warto zwrócić, no tak jak to na pewno poruszaliśmy, że u Andersona każdy chce grać i on ma takie plejady aktorskie, osób, które się tam tak dobrze bawią, że ciężko zebrać cokolwiek.
Ciekawe właśnie, czy to jest wyznacznik, jeśli reżyser tworzy filmy, w których zawsze jest taka doborowa obsada, gdzie jest tak pełno gwiazd, czy to znaczy, że to jest reżyser, u którego na planie zawsze jest świetna atmosfera, czy to jest jakiś taki wyznacznik?
Ja myślę, że może być taki element. Po pierwsze, że jest pełen sukcesów i świetnie mu idzie, to musi być po prostu bardzo w porządku gościem do pracy. Nie może mieć jakichś takich potężnych kłótni. Dziękujemy ci bardzo. Przechodzimy do następnych miejsc, a teraz chwila przerwy muzycznej.
Właśnie takiej.
Witamy po przerwie, kontynuujemy nasze zestawienie. Tam się troszeczkę zamieszało, więc u mnie zostało miejsce trzecie i pierwsze, u Kamila drugie i pierwsze, no bo już był spoiler, że Tarantino jest na moim miejscu drugim, u Kamila Anderson był na miejscu trzecim, przypominamy. Tak więc było. Teraz ja przejdę do swojego trzeciego miejsca, cofniemy się o kroczek od Tarantino i weźmiemy no stosunkowo młodego jak na tak utalentowanego i utytułowanego reżysera. Do Wielkiej Brytanii się wybierzemy i na moim trzecim miejscu jest pan Christopher Nolan. Pan od zestawień 10 filmów, które ryją beret. Przepraszam, że to powiedziałem. Wow, ale plot twist, wow, jak to się stało. No niestety przez troszeczkę takiej...
Podoba mi się to, no niestety.
Popkulturowej otoczki i fanbase'u Christophera Nolana dosyć łatwo można się troszeczkę z niego też podśmiewywać, ale to raczej właśnie z reakcji fanbase'u, a nie z... rzeczywiście jego filmów. Ja mam jego 7 na koncie. To jest jeden z takich reżyserów, których rzeczywiście jakoś troszeczkę więcej poglądałem i też no, nie widziałem u niego żadnej produkcji, która byłaby gorsza niż dobra. A za dwa arcydzieła w mojej opinii nakręcił. Więc tak, dla wielu osób, szczególnie dla młodych ludzi i dla jakichś tam fanów komiksów do jakiegoś stopnia, nolanowska trylogia Batmana to było coś, co po prostu zmieniło kompletnie patrzenie, no ale w szczególności chodzi o drugi installment, czyli film Mroczny Rycerz. Rok 2007, Mroczny Rycerz i chyba zdecydowanie najwspanialsza adaptacja komiksowa, najlepszy film superbohaterski, jaki kiedykolwiek powstał. Bo Batman walczący z Jokerem Heatha Ledgera to już właśnie nie chodzi o to, że to jest świetny film o superbohaterach, tylko to jest po prostu fantastyczny thriller, w którym rozgrywka pomiędzy dwoma genialnymi umysłami, jak chwyta za szyję, to po prostu trzyma i nie puszcza. Bezwzględnie.
Nie, żebym był specjalistą od superbohaterów, bo nie jestem, ale no jak się robi kino o superbohaterach, to częściej łatwo jest z tego zrobić jakąś formę komedii. Czy nawet teraz, jak w przypadku tego nowego Spidermana, który ma wyjść jakieś teen dramy, niż thrillera, nie? To się nie ma generalnie kina opartego o komiksy, które byłoby thrillerem i takim ciężkim kinem.
No, ewentualnie jeszcze Watchmen. A czy to jest film troszeczkę tam już pomijany, tak czy tak. No ale to, co zrobił Nolan wtedy, to zmieniło sporo. No ale...
pytanie, czy zmieniło sporo, no bo czy od tamtego czasu kino superbohaterskie poszło w tego typu stronę?
Zmieniło
chyba
sporo
nie,
o myśleniu o tym kinie.
W sensie, że na poważnie ludzie podeszli do niego.
Tak, w sensie, że była taka możliwość, żeby podejść rzeczywiście na poważnie. Że to właśnie wykracza poza tylko kwestię gatunkowego kina superbohaterskiego, to jest po prostu fantastyczne kino jako takie, a że głównymi ścierającymi postaciami się jest superbohater i superzboczyńca, to jest taka poboczna sprawa.
No dobra, ale od tamtego czasu to się nie działo w kinie chyba.
To chyba taki jednorazowy wystrzał. No, nikt nie odważył się powtórzyć.
Przecież ostatnie działania Marvela no to są takie właśnie bardzo gatunkowe. Nie?
Tak, a DC... nadal nie wie, co ze sobą zrobić i drepcze, i drepcze głównie. No ale no to nie jest jedyne arcydzieło Nolana. Jest również Incepcja, czyli...
Pięć filmów, które poryją ci beret.
No dokładnie, ale ze słusznego powodu. Jedna z najwspanialszych zagadek, najlepiej skonstruowanych w historii kina i jeden z tych filmów, który za każdym razem, jak się go ogląda, to się odkrywa coś nowego w nim. Kolejny element układanki do tego dochodzi. Science fiction mamy też Interstellar, biorący garściami z 2001 Odysei Kosmicznej i słusznie, bo się dogadują te filmy wspaniale. Memento, też kolejny fantastyczny scenariusz i zagadka, która trzymam do samego końca i mimo, że ja obejrzałem już ten film z dwa razy, to nadal jakby zadaję sobie pytania na temat rzeczywistej natury tego, co tam się stało, a raczej dlatego, że stoję w opozycji do większości osób, w sensie co myślą, że jest prawdą. Mam inną teorię i to też jest bardzo przyjemne, że to się wszystko nadal trzyma przy Nolanie. Więc to jest moje trzecie miejsce, nie będę zabierał ci więcej czasu i zapraszam cię do twojego drugiego.
Moje drugie miejsce, tak? Rany, jaki to jest nonsens. To nie jest mój drugi ulubiony reżyser w tym momencie życia chyba. Ale myślę, że był moment, w którym był. Wiem, bo mówimy tu o filmach, które ryją beret. Mm-hmm. Uwielbiam to określenie. To miałem taki moment.
To jest oczywiście żartobliwe, proszę tego nie. Proszę nas nie cytować.
Miałem taki moment, kiedy właśnie lubiłem takie filmy oglądać, nie wiem, Gamo, X-Drummer, jakieś takie wywołujące kontrowersje samą swoją formą twory. I Lars von Trier się wpisywał wtedy idealnie w ten koncept takich reżysera, który robi filmy, które są obrazoburcze w jakiś sposób, w swojej treści, formie, mają wywoływać kontrowersje.
Podoba mi się, że sąsiadującymi na twojej liście pozycjami są Wes Anderson i Lars von Trier.
Fajowe, nie?
To idealnie by się chłopaki dogadały.
No, to prawda. Mówiłem już o jego filmach, mam wrażenie, sporo. No, Pięć nieczystych zagrań to jest dla mnie z lepszych filmów, jakie w życiu widziałem.
Pięć nieczystych zagrań to ty pisałeś, a nie mówiłeś.
Ale mówiłem też.
Nie tak dużo.
Nie tak dużo. Poświęciłem temu na pewno przynajmniej kilka segmentów. To jest film taki połowicznie dokumentalny, w którym Lars von Trier spotyka się ze swoim idolem z młodości, z reżyserem Jorgenem Leffem i każe mu jeszcze raz nakręcić jego film, który się nazywa bodajże Człowiek Idealny, czy Idealny Człowiek, nie chcę przeinaczyć. Nie wiem, czy to w ogóle było na polski tłumaczone. Problem polega tylko na tym, że za każdym razem stawia przed nim jakąś nową barierę, nowe wyzwanie i sprawia, że ten Jorgen Leff musi wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby jeszcze raz ten film zrobić. No i te bariery to nie zawsze są bariery, jakie można sobie wyobrazić tak od razu, tylko one często sprawiają, że pojawiają się rozterki nie tylko jakieś takie artystyczne, czysto, ale moralne na przykład. Więc to jest taka dekonstrukcja kina, gdzie oglądamy ten sam film kilka razy, tylko z zupełnie innych perspektyw. Zastanawiamy się, co jest w porządku, co jest moralne, czym polega ten film, tak naprawdę czym ten film jest. Czy jak nakręcimy go przy użyciu tylko króciutkich ujęć, których Jorgen Leff nie znosi, to czy to będzie cały czas ten sam film?
I tu się wtedy pojawia kwestia, że to jest troszeczkę film tłumaczący pytanie, kto to jest reżyser?
Tak, w dużej mierze tak.
To jest człowiek podejmujący decyzję.
Kino o kinie, no. O filmie w ramach filmu.
Ale też wiem, że na przykład bardzo lubisz film Tańcząc w ciemnościach.
Tak, też mi się podobał, no.
Alphaville?
Ale Dogville.
Dogville, Alphaville.
Alphaville, ale to Alphaville też bardzo lubię.
Też bardzo lubię. Bardzo lubię.
Tańcząc w ciemnościach mi się pewnie...
Jest jak mogłem. Alphaville. O, co za cep w ogóle. Niesamowite.
No, Alphaville, tak. Tańcząc w ciemnościach mi się na pewno wtedy bardzo podobało. Teraz nie wiem, czy bym tak polubił, ale no Dogville to też jest duże osiągnięcie w dziedzinie jakiejś takiej dekonstrukcji świata filmowego. Głównie poprzez scenografię, której nie ma w tym filmie.
No i jeszcze ostatni wybryk, o którym już też wiele powiedzieliśmy bardzo dobrego, czyli dom który zbudował Jack.
Tak, to już się rozgadaliśmy kiedyś.
Tak, więc... kciuki do góry, puszczamy Alphaville i czekamy na pierwsze miejsce.
Pasuje idealnie do tego, o czym rozmawiamy.
The midnight dream. There's no reason. Wracamy na ostatni z naszych segmentów. Kamil przed chwilą pięknie zaproponował to, co zrobimy, ale jednak odmówię mu i zaprezentujemy nasze pierwsze miejsca.
Myślę, że to był dobry pomysł.
To był dobry pomysł.
Chcieliśmy urwać audycję po prostu po tamtym segmencie, tak żeby nie było pierwszego miejsca.
Tak, żebyście się nigdy nie dowiedzieli, kto jest naszym ulubionym reżyserem.
Bez sensu, bo jak jesteśmy tutaj już 3 lata, tak?
Mm-hmm.
No to jak ktoś nas słucha od początku...
Ej, stary, no może jeszcze się bardzo, bardzo wiele rzeczy zmienić. Jeszcze się może bardzo wiele rzeczy zmienić.
No nie wiem, ale to nie jest ten moment, kiedy się coś zmienia. Ja mam zacząć, tak? Pierwsze
tak,
miejsce?
Tak.
No to zagrajmy w teleturniej.
Poproszę J. Nie będzie 2 ping?
Nie. Aha, nazwisko, pomyślałem, imię, tak. No, no dobra, no. Dobra, ten żart nie jest śmieszny. Idźmy dalej. Tak, Jim Jarmusch, pierwsze miejsce, to jest na mojej liście. Widziałem bardzo dużo filmów tego
wszystkie
reżysera.
Chyba
nie, nie wszystkie. Nie widziałem jeszcze Gimme Danger. To jest ten dokumentalny film o trasie koncertowej zespołu The Stooges.
Ale The Stooges. Ale nigdy nie byłeś zainteresowany specjalnie.
Nie, rzeczywiście. Nie jakoś... jestem zainteresowany.
No ale to może powinieneś się jednak zapać za to, żeby to był ten jeden twój reżyser, którego znasz całą filmografię.
No,
wzdłuż
żeby
i wszerz.
Tak było, ale to tak ładnie na Filmwebie wygląda, jak tak od początku do końca.
No.
Ile ma tych
tutaj
filmów?
Może...
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 filmów Jim obejrzanych.
15 filmów. No to obejrzyj sobie jeszcze szybko to Gimme Danger.
Przed premierą The Dead Don't Die na przykład.
No,
bo ty
to...
mówisz, że tu najlepszy film roku będzie Quentin Tarantino, ale poczekaj.
Jest jeszcze Jarmusch, może wjechać i bułę sprzedać Tarantino.
Jarmusch to też jest taki reżyser, jak rozmawialiśmy o Wesie Andersonie, u którego zawsze obsada jest doborowa, u którego aktorzy chyba chcą grać, pomimo że to nie jest... Reżyser, jeśli chodzi o popularność i zarobki, jak sądzę, z pierwszej półki albo nawet drugiej.
Bardzo niewykluczone.
W tych kategoriach takich, powiedzmy, biznesowo-marketingowych, no to na pewno nie jest on na szczycie. A mimo wszystko ta obsada zawsze jest imponująca, no a w mającym w tym roku premierę The Dead Don't Die, no to już jest jakiś apogeum absolutny. No my już wymienialiśmy tą listę aktorów kiedyś, no nie będę robił tego drugi raz.
Ale w ogóle ja jestem zaskoczony, że Jim Jarmusch ma już 66 lat.
Dobrze wygląda,
on nie wygląda w ogóle na 66 lat.
Poza tym, że ma bardzo białe włosy.
Ma bardzo, ale takie eleganckie.
Przymiotniki związane z kolorami się nie stopniują, ale jeśli ktoś ma białe włosy, to on ma bielsze.
No, to jest wielka trójca białych włosów reżyserii.
Trójca?
Tak, Jim Jarmusch, David Lynch
i
Marcin
Lynch
Borchardt.
Jeszcze, bo, tak, Marcin Borchardt też ma rewelacyjne
białe
włosy.
Trzy
ale Lynch
razy
ma aż takie białe włosy?
No ma chyba białe włosy czasem.
Ma, ale no dobra. No, jestem w stanie tą trójkę uznać.
Tak. No po prostu nie będzie najwyższą ewolucją. Kto jest najwyższą ewolucją? Borchardt czy Jarmusch? Chyba Borchardt jest najwyższą ewolucją.
Ale wiesz, jak go widzieliśmy na żywo, to jest inne wrażenie, nie?
No tak. Pozdrawiamy pana Borcharta.
Tak. Fenomenalna fryzura.
Naprawdę
jeśli
super.
Chodzi o polski świat filmu, to...
No jest zdecydowanie
najlepsza.
Nie ma w ogóle o czym mówić. No ja też ostatnio miałem okazję... Ostatni film, który obejrzałem przed tą audycją, czyli wczoraj wieczorem, to był film Jima Jarmusza, Tylko kochankowie przeżyją.
Co za przypadek.
Tak, kompletny przypadek. Jestem zadowolony z tego faktu. To był film, który mi się podobał. I myślę, że jak tylko obejrzę jeszcze jeden jakiś film, to na pewno trafi do mojej top 10. Tak mi się wydaje, przynajmniej z dotychczasowych 2, które obejrzałem.
Dobrze wybrać trzeci film wtedy. Nie?
Tak, jakoś wybrać sobie coś słusznego, ale niewykluczone, że to będzie The Dead Don't Die.
Niech to nie będzie Broken Flowers po prostu.
Aha, czyli to jest ten jeden słaby film.
Nie, słaby nie, ale średnio mnie porwał, szczerze mówiąc.
A, rozumiem. No ale Jim Jarmusch jest wyjątkowo interesującym artystą, który z jednej strony dotyka zatwardziałych jakichś kinomanów artystycznych, siedzących po całe dnie i oglądających filmy w piwnicy przez amatorów kina, którzy po prostu są zainteresowani, nie wiem, kulturą amerykańską, po, nie wiem, no, członków rodziny, bo równie dobrze można któryś z jego filmów puścić mamie i też będzie się bardzo miło oglądało i siedziało.
No to trzeba odpowiedniej selekcji dokonać.
Nie, no oczywiście, nie, no, ja tak mówię, że wiesz, że ja po prostu puściłem Pattersona na przykład mamie.
No ten akurat film świetnie się do tego nadaje, no tak.
To naprawdę się sprawdza. No dobrze, czyli pierwsze miejsce Jim Jarmusch, a u mnie pierwsze miejsce jest mega, mi się wydaje, normickie. Ale to jest w sumie reżyser, o którym nic nigdy nie powiedzieliśmy chyba do tej pory. Bo to on tak siedzi w naszej młodości, że ciężko go po prostu z niej wyrzucić. I to jest pan z Nowej Zelandii. Już tak coś ci świta w głowie? I to jest Peter Jackson. Z Peter Jackson, twórca, jakby wystarczy za całą moją rekomendację tego, że to jest twórca trylogii Władca Pierścieni. No, tak, tak, i jakby nie potrzeba nic więcej. Najlepiej to podsumował mój kolega Pascal, którego serdecznie pozdrawiam, kilka dni temu, jak rozmawialiśmy o tym. On po prostu powiedział, że po trylogii Władcy Pierścieni nie ma najmniejszego powodu, żeby robić jakikolwiek film fantasy. W sensie już wszystko trochę zostało powiedziane. Tak, już nie ma co. Zakończyliśmy.
No, w recenzjach posłuży fakt, że ja nie lubię fantazy, ale to jest bardzo lubię Władcę Pierścieni.
Idealna trylogia łącząca piękne kino przygodowe z kinem drogi, z bardzo w sumie jak na tamte czasy takim nowoczesnym podejściem do relacji męskich, bo tam jednak są głównie męskie relacje,
no tak.
Ale tak jak już mówiliśmy na audycji, one są, nie wiem czy to mówiliśmy, w Władcy Pierścieni jest ważne to, że oni tam wszyscy się do siebie odnoszą z uczuciem. Tam ci mężczyźni w tych filmach, oni się przytulają, oni płaczą, oni dbają o siebie. Jest taka ludzka część, nie ma takiego patosu jakiegoś takiego typowego bohatera
generalnie
fantazy.
Okazują względem siebie emocje, no nie są chłodni.
I ten film jest przepełniony pięknem emocji i takiej wzniosłości, właśnie pięknych uczuć.
Tak, te relacje między bohaterami robią robotę.
To nie jest idiotyczny patos. To jest
chociaż tam patos jest, ważne. Wtedy,
oczywiście,
kiedy trzeba.
Oczywiście,
nie?
Oczywiście, ale w idealnie wymierzonych proporcjach. I tak jak późniejsza twórczość pana Jacksona może się już tak nie podobać.
Ja w ogóle nie kojarzę, co on robił.
No, trzy Hobbity nakręcił, nie? Między innymi.
Wszystkie były jego, tak?
Tak. Nakręcił King Konga tego naprawdę dobrego z Jackiem Blackiem z Naomi Watts. No ale też nie można zapomnieć o jego początkach, bo Peter Jackson był w sumie jednym z prekursorów niezależnego kina na antypodach, a szczególnie kina horrorowego w stylu na przykład Martwicy
mózgu. On zrobił przecież.
Tak,
no,
no więc to jest bardzo różnorodny w swojej twórczości reżyser, który wydaje mi się, że zostanie w annałach na zawsze, a w moim sercu jest na ten moment na pierwszym miejscu. Jak sobie odświeżę trylogię Hobbita, to mógłby prawdopodobnie spaść, no. Gdybym go teraz sobie odświeżył. Ale podejrzewam, że obejrzymy jego film na najbliższym festiwalu, o którym będziemy mówić prawdopodobnie za tydzień.
Co ty mówisz?
Bo jego dokument I młodzi pozostaną będzie na Dogs Against Gravity.
No tak, a to jest jego.
To jest jego. Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie naszego top 10 reżyserów dzisiaj tej finalnej piątki. Mamy nadzieję, że wam się spodobało i że może znajdziecie sobie wśród tych postaci jakieś jednostki, które zechcecie śledzić. I zapraszamy was już w tym momencie na następną audycję.
Tak, tak będzie.
Kamilu, kto się żegna?
My się żegnamy, tak? Tak. To o to chodzi? To jest nasz scenariusz?
Tak, żegnamy się
w takim razie.
Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.